Każdego dnia kierujemy się w życiu jakąś wiarą. Tak to w życiu po prostu wynika. Siadając do śniadania, wierzymy, że producent żywności nie zatruł jej i możemy spokojnie ją spożywać. Zażywając lekarstwo, ufamy, wierzymy, że lekarz wiedział, co robi, przypisując nam to lekarstwo. Wsiadając do samolotu, wierzymy, że Mateusz jest dobrze wyszkolony i jest w dobrej kondycji psychicznej, nie pokłócił się z żoną i nie poprowadzi samolotu na skały. No nie? Ciągle w życiu, każdego dnia wykazujemy jakiś rodzaj wiary, jakiś stopień wiary w różnych życiowych sytuacjach. Ale nie o takiej wierze dzisiaj będzie mowa. Dzisiaj będziemy mówić o wierze w Boga. Co wy na to? Stary temat, wielki temat. Bo jak brak powszechnej wiary zablokowałby nas w życiu, że w ogóle byśmy z domu nie wyszli, a nawet balibyśmy się być w domu, tak też brak wiary w Boga może zupełnie nas pozbawić nadziei. Najważniejszą sprawą dla naszego zbawienia, dla naszej przyszłości jest wiara w Boga. Gdybyśmy tej wiary nie mieli, to bylibyśmy w beznadziejnej sytuacji. Dlatego Pan Jezus powiedział: miejcie wiarę w Boga. To są słowa naszego Zbawiciela. Miejcie wiarę w Boga. Zawsze, w każdych okolicznościach. A jak jest z tą wiarą w Boga w naszym społeczeństwie? Przeprowadzony niedawno spis powszechny pokazał, że niby z jednej strony jest całkiem nieźle, bo 87,7% naszego społeczeństwa mówią, że wierzą w Boga, są katolikami. Protestanci i środowiska okołoprotestanckie to zaledwie 0,3% społeczeństwa. Tak nas jest niewielu. Tych, którzy zdaje się, że wiedzą nieco więcej na temat wiary w Boga. Tylko 140 tysięcy na całą Polskę, na 38 milionów ludzi, a aż 90 wyznań. Taki jest stan wiary naszego społeczeństwa. I okazuje się, że w porównaniu z poprzednimi latami rośnie odsetek ludzi, którzy odchodzą od wiary w Boga. Tenże spis powszechny z 2021 roku pokazał, że już w naszym społeczeństwie prawie milion ludzi w ogóle nie przyznaje się do żadnej wiary, do żadnego wyznania. A prawie 3 miliony odmówiło odpowiedzi na ten temat w czasie spisu, bo ludzie mają takie prawo, żeby się nie wypowiedzieć. O czym to świadczy? O jakimś narastającym kryzysie. Dlaczego ludzie odchodzą od wiary? W sierpniu ubiegłego roku CBOS przeprowadził badania w gronie tych osób, które zadeklarowały, że właśnie nie chcą dalej wierzyć, że już nie wierzą, że odstępują od wiary. Tylko te osoby pytano. I okazało się, że 1/3 z grona tych osób stwierdziła, że sprawy wiary w Boga przestały być dla nich ważne. 17% wyraziło obojętność na tę sferę życia. Nie mają w ogóle potrzeby wiary w Boga. Im to jest niepotrzebne. 15% z tego grona stwierdziło, że zaczęli myśleć, trochę może filozofować nad tą sprawą i to doprowadziło ich do tego, że przestali wierzyć w Boga. 4% z tego grona to ludzie, którzy się po prostu wymawiali, że nie mają czasu na takie sprawy, bo są ważniejsze sprawy dla nich, niż żeby się zajmować sprawami wiary. Trochę więcej niż połowa odpowiedzi jako powód odejścia wskazała negatywne zjawiska zachodzące w Kościele. Utratę wiary zauważamy również w mikroskali oczywiście, ale w naszych środowiskach. Przecież nawet w naszym zborze, w naszym gronie mamy już w historii takie osoby, które razem z nami wyznawały wiarę, wielbiły Boga, usługiwały nawet tutaj z kazalnicy, a już ich nie ma, iż odeszli od Boga. Nie są zainteresowani, teraz siedzą w domu, nie wiem, może jeszcze śpią. Nie jest Bóg im więcej potrzebny. I trzeba powiedzieć, że to jest problem. Dlatego dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Dlatego dzisiaj wynikniemy to, ale zastanowimy się, po co nam wiara w Boga. Bo sam Pan nasz Jezus Chrystus kiedyś do swoich uczniów świeżutko, po tak wielkich, wspaniałych przeżyciach powiedział, na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy się dzielił u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. To znaczy, że Jezus zauważył problem już wtedy. Już wtedy ganił ich niewiarę. Tych 11, jego apostołów, jego uczniów, ganił ich niewiarę. Więc dzisiaj tekst Słowa Bożego z listu Judy, 3 werset, znany apel apostolski, który brzmi następująco. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Bardzo konkretne słowa, z których wynika parę interesujących, ważnych prawd, które zechciejmy dzisiaj razem zauważyć. Po pierwsze, ten tekst mówi, że wiara jest warunkiem zbawienia. Tutaj w tych słowach widzimy związek pomiędzy wiarą i zbawieniem, że nie ma możliwości, aby być zbawionym, jeżeli się nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mówi ten tekst, który przy każdym chrzcie tutaj pokazujemy, żeby mocno to uświadomić. I te słowa Jezusa mówią, że aby być potępiony, wystarczy nie uwierzyć. Aby być zbawionym, trzeba uwierzyć i dać się ochrzcić. Ale żeby być potępionym, wystarczy nie uwierzyć. To bardzo ważne słowa. W pierwszym liście Piotra 1,5 czytamy, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Wierzący przez tę wiarę są trzymani, przez tę wiarę są zbawiani. Dzięki tej wierze możemy mieć nadzieję na zbawienie. Znaczy, jeśli brakuje nam wiary, to jednocześnie tracimy zbawienie, to jednocześnie przestajemy należeć do grona tych zbawionych, o których Słowo Boże mówi i w gronie których każdy z nas chciałby być. Po drugie, z tego tekstu wynika, że wiara to faktycznie nauka Chrystusowa wprowadzona w życie i codziennie praktykowana. Wiara to nie jest o tak po prostu jakieś stwierdzenie, że jest Bóg. Wiara, żywa wiara polega na tym, że na co dzień praktykujemy to, co mówił Jezus, czego naucza nas Słowo Boże. To jest zastosowanie w codziennym życiu, we wszystkich aspektach tego życia, zastosowanie się do Słowa Bożego. To jest wiara. To jest cały zestaw, zespół różnych artykułów wiary. tak jak my mamy w Kościele wyznanie wiary i nieraz się do niego odwołujemy w każdym programie tygodnia, macie to napisane, jakie jest wyznanie naszej wiary. Jest to pewien zarys nauki apostolskiej, ale nie po to, żebyśmy tylko to teoretycznie wiedzieli, wyrecytowali w razie czego, ale stosowali tę naukę na co dzień w naszym życiu. Wiara niestety wiąże się z tym, że można ją utracić. Jest niebezpieczeństwo odpadnięcia od wiary. To nie jest tak, że wiara, która raz na zawsze została przekazana świętym, to znaczy, że ona jest niezmienna, że ten zestaw nauki apostolskiej, chrystusowej jest niezmienny i stały raz na zawsze przekazany dla wierzących, no nie znaczy, że każdy pojedynczy chrześcijanin już, gdy raz uwierzy, gdy wyzna tę wiarę, to zostaje przez takie kliknięcie zapisane w jego duszy, w jego umyśle i już nie można tego cofnąć, nie można tego odwołać. To tak nie jest. Ach, gdyby tak było, ale tak nie jest. Trzeba nam trwać we wierze, bo można odpaść od wiary. Na przykład z powodu złych ludzi, którzy wywierają na nas wpływ, którzy nas odciągają od wiary. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzenie obłudą kłamców, czytamy w 1 Tymoteusza 4 rozdziale. Więc z powodu złych ludzi, z powodu zwodniczych działań tych ludzi można odpaść od wiary, jak tutaj czytamy. Ale także możemy odpaść od wiary przez to, że będziemy powoli zagłuszać głos swojego sumienia, bo wiecie, że Duch Święty, mieszkając w nas, porusza nasze sumienie i gdy robimy coś nie tak, to nam się sumienie odzywa, no nie? I już czujemy, że robimy coś nie tak. Ale można coś takiego zrobić z sumieniem, że można je powoli uśpić, tak uspokajać, tak się przyzwyczajać. I to grozi utratą wiary. Jest napisane w 1 Tymoteusza 1,19, żeby zachowywać wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Jeśli to dobre sumienie, które otrzymujemy przez nowe narodzenie i chrzest, wiary, jak to w innym miejscu jest napisane, to odświeżone, takie wrażliwe na głos Boży sumienie zaczniemy odrzucać, nie przejmować się tym wewnętrznym głosem, który nam mówi uważaj, zawróć, nie rób tego, wycofaj się z tego, to stajemy się rozbitkami w wierze, jak to się wtedy stało z pierwszymi chrześcijanami. Można też utracić wiarę z bardzo prozaicznego powodu przesadnego zajęcia się sprawami doczesności, sprawami materialnymi, sprawami dorabiania się, budowania sobie tu przyszłości, urządzania sobie gniazdka życiowego, robienia kariery zawodowej czy artystycznej. Można tak się skupić na tym, że w końcu utracimy naszą wiarę. Bo w tymże liście do Tymoteusza w 1:6 rozdziale czytamy, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Zboczyli z drogi wiary, kochając pieniądze, rzeczy materialne, dorabiając się, bo dzisiaj o pieniądzach to już się coraz rzadziej mówi w kategoriach kabzy nabitej gotówką, tylko bardziej już takie wirtualne to są już wartości, za którymi ludzie pędzą, gonią i zdobywają. W tymże 6 rozdziale 1 listu do Tymoteusza czytamy: unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. A więc również z powodu błędnej nauki można od wiary odpaść. Zaczniesz, ktoś ci podsunie książkę, ktoś ci jakieś wideo pokaże na YouTubie, zacznie cię nakręcać, poświęci ci dużo czasu, bo tacy ludzie mają zawsze dla ciebie czas. To jest jeden z sygnałów. Jeśli ktoś ma zawsze dla ciebie czas, to uważaj, bo to może być już jakieś działanie, które ma na celu wprowadzić w ślepą uliczkę. Nie jeden przystał do takiej rzekomej nauki, błędnej nauki, jak to jest powiedziane. Rzekomej nauki, bo to wygląda jak chrześcijańska nauka. To brzmi bardzo dobrze, tak po chrześcijańsku, tam cytatów dużo, ale od wiary odpadł. Więc jest niebezpieczeństwo odpadnięcia od wiary. I wreszcie z tego naszego tekstu wynika, że o wiarę trzeba walczyć, że trzeba zawalczyć. Ona jest nam przekazana i żeby ją utrzymać, trzeba zawalczyć. Jak Ukraińcy próbują utrzymać swoją ziemię, walczą teraz, żeby utrzymać swoją ziemię. Tak chrześcijanin, tak my, ludzie Boży, dostaliśmy swoją ziemię, ziemię obiecaną, wiarę w Jezusa Chrystusa, wiarę zbawienną i powinniśmy o nią walczyć. Powinniśmy codziennie monitorować stan swojego terytorium wiary, czy czasem ktoś nam się nie wkrada, czy ktoś nie zaczyna do nas strzelać. Trzeba wziąć tarczę wiary i bronić tego pola, bo inaczej będzie lipa, jak to mówił jeden syn o swojej rozmowie z ojcem. O wiarę trzeba walczyć, czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni, czytamy w 1 Koryntian 16:13. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Dobry początek, ale trzeba teraz staczać bój wiary, bo bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z tymi nadziemskimi władzami, z siłami ciemności, które na rozmaite sposoby i poprzez różne sytuacje starają się zaatakować naszą wiarę i pozbawić nas tej wspaniałej nadziei. Dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na ważność zachowania wiary w kilku przykładowych zakresach. Tak trochę spróbujemy wniknąć. Jesteście ze mną? Jesteście. Widzę, że jest ok, że jesteśmy online. Bardzo dobrze. Więc po pierwsze, po co nam wiara? Po to, że wiara utrzymuje nas w bojaźni Bożej. Wiara utrzymuje nas w bojaźni Bożej. Bóg jest godzien tego, aby się Go bać. Tak czy nie? Bóg jest święty, jest potężny, jest stwórcą wszystkiego, jest sędzią wszystkiego, jest Panem życia i śmierci. Trzeba się Go bać. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, Króla czcijcie. Ostatnio słyszeliśmy w niedzielę o potrzebie szacunku, szanowania jedni drugich. Dzisiaj Słowo Boże mówi, Boga się bójcie. Bójcie się Boga, nie bójcie się tego, który może zabić ciało i potem nie ma już więcej nic do roboty. Bójcie się tego, który ma moc duszę i ciało wtrącić do piekła. Boga się bójcie. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom i plemionom, i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. To w objawieniu świętego Jana w 14 rozdziale. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. Zobaczcie, poselstwo przyszłości wciąż jest takie samo jak w ustach Jezusa, jak w ustach proroków pańskich, w ustach apostołów. W ustach anioła na samym końcu jest wielkie poselstwo. Boga się bójcie, bójcie się Boga. Złóżcie Mu hołd. Bojaźń Boża to jest bardzo ważna postawa. Życie w bojaźni Bożej przesądza o poprawności naszego myślenia i postępowania. Jeżeli mamy w sobie tę świętą bojaźń, to drżenie serca, respekt dla Boga, to to będzie wpływało na nasze codzienne zachowanie. Nawet jeśli ludzi się nie boisz, przeciwności żadnych się nie boisz, bo jesteś odważny, bo jesteś dzielny, bo masz mocny charakter i tak dalej, to gdy pomyślisz o Bogu, to zawsze cię sprowadzi to do odpowiedniego miejsca, na odpowiedni poziom. Da ci właściwe słowa, spowoduje, że wycofasz niewłaściwe postawy. To właśnie cechuje ludzi wierzących, że żyją w bojaźni Bożej. O pierwszym zborze, o pierwszym kościele jest napisane, że oni żyli w bojaźni Bożej i wspomagani przez Ducha Świętego rozwijali się. Czym charakteryzują się ludzie niewierzący? List do Rzymian mówi, że nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Bóg, oni się Boga nie boją. Boga się, żeby się Boga bać? Przecież to jest tatuś. Jak się Boga bać? Ostatnio jeden z kardynałów katolickich powiedział, już nie głosimy Boga, który grozi, potępia i karze, ale Boga, który w miłości przyjmuje, przebacza i jednoczy. To nowy ton, który jest dobry dla Kościoła, nawet jeśli nie każdemu to się podoba. Jest taka tendencja, taki kierunek, żeby zmienić obraz Boga w społeczeństwie, w naszych umysłach. Że Bóg nie jest groźny, że Bóg nie straszy piekłem, że nie trzeba się bać. Chcemy zmienić obraz Boga, obraz Jezusa, reklamuje się jeden ze zborów, żeby ten Bóg był taki po prostu przyjazny, a nie groźny. No, chyba nikt, kto naprawdę uwierzył w Jezusa Chrystusa i trzyma się Słowa Bożego, nie myśli, że Bóg nie jest miłością, bo wierzymy, uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Jakże się cieszymy z tego, że On jest życzliwy, że jest miłością, mówiąc krótko. Ale On też jest święty i sprawiedliwy. Jest ogniem trawiącym, jak mówi Biblia. I dlatego trzeba nam zachować ten respekt. Bojaźń Boża ma ogromne znaczenie w życiu, w codziennym życiu chrześcijanina. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Czytamy w Przypowieści 28:14. Mając te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. 2 Koryntian, 7 rozdział. Bojaźń Boża ma wielkie znaczenie. Musi mieć wielkie znaczenie, skoro o Chrystusie w proroctwie Izajasza jest powiedziane i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I co? I będzie miał upodobanie w mądrości, w rozumie, w mocy, w poznaniu? Nie. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Skoro Chrystus spośród tych wszystkich możliwości, jakie otrzymał w wyniku napełnienia Duchem Bożym, Duchem Świętym, wybrał bojaźń Bożą, to my też powinniśmy wziąć to sobie do główki i do serca, że moja duchowość, moje chodzenie w Duchu Świętym, moja wiara w Boga nie ma polegać przede wszystkim na tym, że będę zwycięsko rozwalał wszelkie tam bariery w życiu i będę szedł jak czołg, jakieś tam te, wiecie, jakie teraz najlepsze są. Tylko będę żył w bojaźni Bożej, będę miał upodobanie w bojaźni Bożej. Nie będę się wstydził tego, że moje serce drży, gdy pomyślę o Jezusie, tylko będę szczęśliwy, że tak jest, bo w ten sposób upodabniam się do mojego Pana Jezusa Chrystusa. A więc po co nam wiara? Bo wiara utrzymuje nas w bojaźni Bożej. Po drugie, wiara daje gotowość na spotkanie z Bogiem. Gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa, to wierzymy w Jego słowa. A Jego słowa mówią, że On przyjdzie wkrótce. A Jego słowa mówią, że On zabierze nas do siebie. A Jego słowa mówią, że On przyjdzie osądzić tę ziemię, oddać każdemu według jego uczynków. Jego słowa mówią, bądźcie czujni, bądźcie gotowi, nie wiecie, o której porze przyjdzie wasz Pan. No więc jeżeli wierzymy, to trwamy w gotowości, tak? W każdej chwili, bo On nam nie powiedział dokładnie kiedy. Nie dał nam perspektywy, że co najmniej 10 lat mamy jeszcze zapasu i tak jak już będą dobiegać te 9 lat i 11 miesięcy, to w tym ostatnim miesiącu się zmobilizujemy i przygotujemy. Nie. Może tej nocy. Może tej nocy. Jeśli nawet nie nas wszystkich naraz, to ciebie albo mnie może Pan zabrać tej nocy. Zatrzyma się serce. Gaz wybuchnie. 100 różnych sposobów nie ma czasu i sensu, żeby je wymieniać, ale wyobraźnię mamy. I wiadomości słuchamy i wiemy, jak ludzie odchodzą nagle, niespodziewanie, zupełnie nie przewidziawszy tego. Wiara daje nam gotowość na spotkanie z Bogiem. Jeśli naprawdę wierzę, to codziennie sprawdzam, szykuję się na to, żeby stanąć w każdej chwili, by być gotowym. Gdyby tej nocy trzeba mi było stanąć przed Bogiem, chcę wiedzieć, muszę wiedzieć, gdzie pójdę. I to jest też przy okazji dobry wyznacznik tego, jaki jest poziom naszej wiary. Jeżeli przez tygodnie ostatnio żyjesz tak, mając różne plany i nie dbając o społeczność z Bogiem, nie myśląc o Królestwie Bożym, o odejściu z tego świata, to jak wygląda twoja wiara? Wiara pierwszych chrześcijan trzymała w takiej gotowości, że byli gotowi śmierć ponieść, aby się tylko nie dać odwieść od wiary w Boga. Wiara nie tylko rodzi w nas tę gotowość, no bo żeby być gotowym na spotkanie z Bogiem, trzeba coś konkretnego zrobić, trzeba opamiętać się ze swoich grzechów, trzeba się pojednać z Bogiem, trzeba wyznać tę wiarę, trzeba ją wyrazić publicznie przez chrzest, trzeba uporządkować sprawy swojej przeszłości. To jest ten początek, to jest to nowe narodzenie. Dzięki wierze, gdy Chrystus przez wiarę zamieszkuje w naszym sercu, my takie kroki robimy. W tym gronie to mało komu już trzeba mówić, że takie rzeczy trzeba zrobić. Ale wiara też utrzymuje nas w tej gotowości, bracia i siostry. A więc nie mogę się oprzeć tylko na tym, że 10 lat temu miałem ten akt nowego narodzenia albo 5 lat temu i wyznałem moją wiarę i teraz jestem zbawiony, moje imię jest wpisane w niebie. Tak jest wpisane, ale może zostać wymazane, jeżeli nie będę trwać w tej gotowości. Jeżeli przyjście Pana Jezusa zastanie mnie niegotowym na spotkanie. Po trzecie, wiara pobudza nas do głoszenia Ewangelii, do składania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jeżeli naprawdę wierzymy w Jezusa Chrystusa i w Jego słowa, w to, co czeka ludzi, to jakże byśmy mieli nie głosić innym ludziom o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu? Jakże mielibyśmy ich nie ratować? Jeżeli byśmy wiedzieli, że w jakimś domu, że idzie jakaś fala, dowiedzieliśmy się, że będzie powódź i że ten dom zaleje, a tam mieszka ktoś z naszych znajomych albo nawet nieznajomych, ale się dowiedzieliśmy, mamy tę informację, to jakże byśmy mogli spokojnie patrzeć na ten dom i na ludzi, którzy tam mieszkają, nie mówiąc im o tym. Raczej zrobilibyśmy wszystko, poruszyli niebo i ziemię, żeby tych ludzi uratować, żeby ich ostrzec, żeby... A jak jest z troską o zbawienie ludzkich dusz, bracia i siostry? Jak to jest z nami? Na ile skupiamy naszą uwagę, żeby w środowisku, w którym żyjemy, gdzie tylko możemy, teraz również poprzez internet możemy, żeby dotrzeć z Ewangelią, żeby zwrócić uwagę na Chrystusa, żeby wezwać ludzi do pojednania z Bogiem, żeby się ratowali, żeby przyjęli Chrystusa, żeby uwierzyli w Niego, bo inaczej będą potępieni, będą zgubieni. Jak to jest? Na ile my na co dzień z tym żyjemy? Wiara pobudza do głoszenia Ewangelii. Jeśli wiara jest żywa, jeśli to nie jest tylko taka tradycyjna wiara, taka wiara już martwa, że sobie chodzę do kościółka, a w tygodniu robię co bądź. Jeśli to nie jest taka wiara, tylko żywa wiara, to wszędzie, gdzie jesteśmy, kogokolwiek spotykamy, szukamy sposobu, żeby mu powiedzieć o Jezusie Chrystusie, o naszym Zbawicielu, który może i jego uratować, i ją uratować. Wiara właśnie tym się wyraża. Bo jeśli nie głosimy innym, jeśli spotykając człowieka nie mamy od razu w głowie, jakby mu to powiedzieć o Chrystusie, jakby go zapoznać, jakby go przybliżyć, jakby go skonfrontować z Ewangelią Chrystusową. Jeśli tego nie mamy w głowie, to nie mówmy, że jesteśmy wierzący. To coś jest nie tak z naszą wiarą. Tak teoretycznie jesteśmy wierzący. A, nawet jesteśmy członkami zboru. Wiara pobudza do głoszenia Ewangelii. Wiara nam pomaga. Wiara sprawia, że jesteśmy wyznawcami Chrystusa w każdych okolicznościach, w każdych warunkach. Po czwarte, wiara owocuje prawidłowymi relacjami z najbliższymi. Ach, jest tak, że łatwo jest gdzieś tam daleko od własnego domu, od własnego środowiska być miłym, być przyjemnym dla innych. Są ludzie, którzy we własnym gronie kłócą się, wykrzywiają, przykrości sobie sprawiają. Jak ktoś wejdzie, choćby listonosz, czy ktoś, o dzień dobry, o miło, już ślicznie mówi, już jest pięknie tak wszystko, że patrzysz, z kim ty miałeś do czynienia przed chwilą, jakby inna osoba. W samochodzie jadą, kłócą się i... A dzień dobry, a miło już od razu. Takie napięcie. Telefon zadzwoni, a cześć kochanie, cześć. Od razu jest tak sympatycznie, aż... Wiara w Jezusa Chrystusa powoduje, że mamy dobre relacje, poprawne relacje z najbliższymi. Nie tylko z tymi gdzieś daleko, nie tylko z tymi gdzieś na linii telefonicznej, czy gdzieś tam w internecie, tylko z tymi, którzy mieszkają pod jednym dachem, którzy korzystają z tej samej łazienki. Z tymi mamy dobre relacje, bo tak się to ma przekładać, że mamy okazywać sobie wzajemną miłość. Są ludzie, którzy łatwo głoszą Ewangelię i prezentują się jako chrześcijanie gdzieś tam daleko od własnego domu, ale we własnym domu mają zamknięte usta z powodu złych relacji, z powodu napięcia, jakie jest między nimi. A jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego, czytamy w 1 Tymoteusza 5:8. O czym tu jest mowa? O tym, że są ludzie, którzy potrafią się troszczyć o innych, troszczyć się o Ukrainę, troszczyć się o biednych, o chorych gdzieś tam hen daleko, ale nie dostrzegają swoich bliskich, którzy są w kłopocie, którzy mają niedostatek, którym potrzeba pomóc. Ale pomoc tym bliskim nie przyniesie im żadnego rozgłosu, więc Niech sobie radzą ci bliscy. I kto o swoich bliskich nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego, mówi Słowo Boże. Wiara przyprowadza nas do naszych najbliższych, do naszych domowników, do naszych krewnych, do tego najbliższego sąsiedztwa. Przyprowadza nas i powoduje, że naprawiamy swoje relacje, że przebaczamy, że przepraszamy, że wyciągamy rękę, że okazujemy troskę. Jasne to jest? Jeśli ktoś ze swoimi najbliższymi nie potrafi żyć, żyje jak pies z kotem, niech nie mówi, że jest wierzący, bo przynosi ujmę Chrystusowi Panu. Jeśli ktoś się kłóci ze swoimi najbliższymi, nie popuści ani na kroczek, niech nie mówi, że wierzy w Jezusa Chrystusa, bo jeszcze większy sąd poniesie, bo robi jakieś nadużycie. Wiara, po piąte, rodzi pragnienie podobania się Bogu. Jeśli wierzę, naprawdę wierzę w Boga, wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, to chcę Mu się podobać. Czyż nie? To zrobię wszystko, żeby się Jemu podobać, bo w Niego wierzę. Bo wierzę, że od Niego zależy moja przyszłość, że On jest Bogiem. Jemu należy się chwała. Jemu się należy moje oddanie całkowite. Posłuszeństwo. Życie według Jego woli. Chcę Mu się podobać. Jeśli jeszcze do tego byśmy dodali, że miłuję tego Jezusa Chrystusa, a przecież mamy przykazanie, że mamy miłować Boga ponad wszystko, no to staramy się Mu podobać, bo bez wiary nie można podobać się Bogu, czytamy w Hebrajczyków 11 rozdziale. Bez wiary nie można się podobać, choćbyś nie wiem, co robił, choćbyś nie wiem, jak się stroiła dla Jezusa każdego dnia rano, jaki makijaż wymyślny, wspaniały robiła. Choćbyś nie wiem, jakie czyny robił wspaniałe. Choćbyś nie wiem, jak się poświęca dla społeczeństwa. Jeśli nie ma wiary, to wszystko na nic. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Zabrakłoby mi czasu o tym opowiadać, że wiara jest też warunkiem duchowych zwycięstw, po szóste. I Słowo Boże o tym mówi w całej rozciągłości Jego przesłania, że wiara jest warunkiem duchowych zwycięstw. Gdy wierzę w Boga, wierzę w Jezusa Chrystusa, mogę stawić czoła różnym przeciwnościom, mogę przezwyciężyć rozmaite przeszkody, mogę zmierzyć się z wrogiem duchowym, nie dać mu pola, nie dać mu tyłów, tylko postawić się, sprzeciwić się złemu. Mogę przez wiarę, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, mówi Biblia. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Miejcie wiarę w Boga, mówi Słowo Boże. Miejcie wiarę w Boga, bracia i siostry. Miejmy wiarę w Boga. Czy już wiadomo, po co nam wiara? Wiadomo, to, co ja powiedziałem głośno dzisiaj, my to wiemy. Dzisiaj tylko głośno zebraliśmy parę myśli, oczywiście niekompletnie, ale trochę. Więc apeluję dzisiaj w imię Boże, miej wiarę w Boga, siostro i bracie. Powróć na drogę wiary. Jeśli się tak twoja wiara rozmyła, że stała się tylko postawą, która nie wywiera żadnego wpływu, czy większego wpływu na codzienne życie, powróć na drogę wiary. Powróć do tych podstawowych przejawów wiary, żeby to było wiadomo, żeby Bóg, który patrzy na ciebie, żeby widział, że ty pielęgnujesz, żywisz wiarę w swoim sercu. Zadbaj o praktyczne wyrażanie twojej wiary na co dzień. Zadbaj, żeby ta wiara miała przełożenie na praktykę życia. I chciałbym dzisiaj, co już zostało do członków zboru skierowane, co mamy już też i w programie tygodnia, zaapelować, abyśmy podjęli we wierze bój o zdrowie Krzysztofa, tego młodego naszego brata, który został zaatakowany przez nowotwór. Jest w szpitalu na radioterapii. Lekarze powiedzieli, że na 99% straci wzrok w jednym oku, bo tak blisko jest ten guz, że nie można go oddzielnie zwalczać, że również i zmysł wzroku przez to ucierpi. Chłopak, który miał marzenie, miał już licencję pilota sportowego, chciałby latać jak Mateusz, prowadzić wielkie samoloty. Ma marzenie, jest młodym człowiekiem, a został zaatakowany. Niedawno uwierzył w Jezusa Chrystusa, oddał mu swoje serce. Byliśmy świadkami jego chrztu tutaj. Bracia i siostry, czy możemy zostawić to tak spokojnie? Nie możemy. Stańmy razem we wierze, bardziej niż do tej pory. Jako starsi zboru proponujemy wam post w najbliższym tygodniu. Oczywiście w ustalonym przez siebie zakresie i według osobistych możliwości każdy z nas niech to oceni, na ile może, jak często może. Apelujemy, żeśmy stanęli przed Bogiem we wierze w naszego Pana, stanęli i zmierzyli się z tym rakiem, z tą przeciwnością. Żebyśmy się modlili po domach o godzinie 21 każdego dnia, a do następnej niedzieli. Tam, gdzie jesteście, módlcie się wszyscy razem w tej świadomości, że stajemy przed Bogiem o 21. Ile możecie? Pół godzinki mniej więcej mówimy, ale można się modlić i modlić, nie? Ale takie pół godziny ustalamy sobie, że każdego dnia. Każdego dnia też o 21 tutaj ta kaplica będzie otwarta, jeśli ktoś chce się razem modlić, bo w domu nie ma warunków, bo inny domownik chce telewizję oglądać w tym czasie, albo sąsiedzi mocno tam hałasują, albo coś tam jeszcze. Możecie tutaj przyjść, będziemy tutaj i będzie można się tu razem modlić. Nie, nie tam, żeby przegadać te, tylko po prostu przyjść i się modlić i bojować. Bojować o zdrowie dla naszego brata. To będzie praktyczny wyraz. To jest propozycja, to nie jest żaden nakaz. Nie rozgłaszamy tego innym ludziom, żeby to było wiadomo. To jest nasza wewnętrzna sprawa. Sprawa naszego zboru. Nie chwalimy się tym, że my będziemy pościć. Że my, sorry, ale ja teraz poszczę. Nie. Bo ten bój, to tak jak służby specjalne. Służby specjalne nie afiszują się, że jadę na akcję. Hej, taki karabin mam i taki pistolet i taki nóż jeszcze i tak dalej. Nie mówią tego. Nie zdradzają. Gdzie, kiedy, o której. My to robimy w naszym gronie, bracia i siostry, i zróbmy to. Stańmy we wierze, zawalczmy o naszego brata. Amen. To do dzieła. To teraz jest też czas modlitwy. Powstańmy i módlmy się.